Kardynał Stefan Wyszyński, pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka to w moim przekonaniu dwie najsilniejsze osobowości polityczne epoki PRL. O tym, jak przebiegał konflikt między nimi w dzisiejszym programie. Zapraszam. Producentem tego odcinka jest szkoła Forberg. Jeśli szukacie dla siebie lub swoich dzieci korepetycji, to Forberg jest właśnie dla Was. Na hasło Dudego Historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć.
Gniezno, pierwsza historyczna stolica Polski, szykuje się do inauguracji tegorocznych obchodów tysiąclecia państwa polskiego. Tu właśnie w katedrze gnieźnieńskiej odbyły się uroczystości kościelne związane z tysiącleciem chrztu Mieszka I i jubileuszem chrześcijaństwa w Polsce. Wziął w nich udział polski episkopat i licznie przybyłe duchowieństwo. Wracamy na ulicę dzisiejszego Gniezna. 50-tysięczne miasto w odświętnej szacie jako pierwsze w Polsce będzie widownią jubileuszowych uroczystości milenium. Na rynku gromadzą się sztafety motocyklowe, które przyjechały ze wszystkich powiatów Wielkopolski z meldunkami o wykonaniu czynów społecznych. Honorowymi gośćmi są dzisiaj weterani Powstania Wielkopolskiego. Kilkadziesiąt tysięcy osób gromadzi się w sobotnie popołudnie na wiecu, który otwiera patriotyczne manifestacje ziemi poznańskiej. Do zebranych przemawia minister obrony narodowej, marszałek Polski Marian Spychalski. Tradycje wielowiekowych walk z najazdami germańskimi symbolizują delegacje z pól sławnych bitew, od Grunwaldu aż po pobojowiska września i 1945 roku. Zapadł już zmierzch, gdy piastowskie Gniezno przyjmowało defiladę wojskową. Tegoroczne uroczystości zbiegają się z rocznicą sforsowania Odry i Nysy przez żołnierzy pierwszej i drugiej Armii Wojska Polskiego. Klamra tysiąclecia zamknęła się nad brzegami rzeki, w którą wbijał pale graniczne Bolesław Chrobry. 21 lat temu sforsowali ją żołnierze polscy, rozpoczynając z armiami radzieckimi ostatni zwycięski marsz II wojny światowej na Berlin. Mieszko I i Bolesław Chrobry. Pod pomnikiem dwóch władców budowniczych państwa polskiego w Katedrze Poznańskiej wieńce od Komitetu Frontu Jedności Narodu. Podobnie jak w Gnieźnie i tutaj w Poznaniu przedstawiciele Episkopatu Polskiego celebrowali uroczyste nabożeństwa z okazji milenium chrztu. Niedziela, plac Mickiewicza w Poznaniu. Tłumy obliczane na 200 tysięcy osób wypełniają główny plac i sąsiednie ulice. Delegacja mieszkańców Wielkopolski wręcza księgę czynów społecznych i zobowiązań podjętych dla uczczenia tysiąclecia. Ich wartość przekracza 1 300 000 000 złotych. Władysław Gomułka mówi o zasługach ludu wielkopolskiego, zawsze wiernego ojczyźnie, twardego i pracowitego. Mówi o historycznym zwrocie w dziejach Polski w ostatnim dwudziestoleciu. O tym, że rząd Erharda uporczywie dąży do zburzenia status quo w Europie, obstając przy granicach z lat hitlerowskich. Piętnuje próby części episkopatu przeciwstawienia jubileuszu chrztu ogólnonarodowym obchodom. W podniosłym nastroju przyjmują zebrani przyznanie miastu i województwu poznańskiemu Orderu Budowniczych Polski Ludowej.
Fragment kroniki filmowej z 1966 roku, który przed chwilą widzieliśmy, obrazował apogeum konfliktu między państwem a kościołem w epoce rządów Gomułki, a realnie konfliktu między przede wszystkim prymasem Polski, kardynałem Stefanem Wyszyńskim, a właśnie pierwszym sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką. Ale ten konflikt oczywiście nie zaczął się w roku 66, zaczął się dekadę wcześniej, zaczął się tuż po polskim październiku 56 roku, o którym opowiadam w innym z programów. Otóż po słynnym wiecu na placu Defilad, którego teraz widzicie urywki, na placu pozostał wielotysięczny tłum, który domagał się uwolnienia ciągle przebywającego wówczas w ośrodku odosobnienia w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego. I Gomułka bez entuzjazmu, ale zgodził się z tym, wysłał do Komańczy swoich dwóch wysłanników, Władysława Bieńkowskiego i swojego najbliższego współpracownika Zenona Kliszkę. Oni przeprowadzili rozmowę z Wyszyńskim, którym ustalili zasady jego wypuszczenia na wolność i już pod koniec października prymas Wyszyński wrócił do Pałacu Arcybiskupów w Warszawie. I to był taki symboliczny początek otwarcia nowej epoki w relacjach między państwem a kościołem. Po czasach stalinowskich, o których opowiem pewnie przy jakiejś innej okazji, następowała odwilż. Do diecezji wrócili także inni biskupi usunięci wcześniej. Jeszcze wcześniej zwolniono wszystkich biskupów, którzy byli więzieni. Wypuszczono także niemal wszystkich księży, którzy byli skazani w czasach stalinowskich na karę więzienia, a było ich całkiem sporo. Wydawało się, że następuje pełna odwilż i symbolem tego stało się wydanie w grudniu, pod koniec grudnia 56 roku, nowego dekretu Rady Państwa o obsadzie stanowisk kościelnych. Poprzednia wersja tego dekretu stała się, można powiedzieć, takim casus belli między państwem a kościołem i doprowadziła ostatecznie do uwięzienia Wyszyńskiego, odmowa uznania przez prymasa tamtego poprzedniego dekretu. Teraz wszedł nowy dekret z właśnie grudnia 56, który spełniał część postulatów kościoła. Władze wprawdzie nie rezygnowały całkowicie z wpływania na to, kto będzie proboszczem czy biskupem, ale zgodziły się na to, żeby kandydatów przedstawiała strona kościelna, czyli władze sobie zostawiły możliwość wybierania konkretnego kandydata na proboszcza i biskupa, ale z osób przedstawionych im przez stronę kościelną. Zatem nie mogły narzucać ani proboszczów, ani biskupów. To była istota tego dekretu. I to strona kościelna przyjęła z zadowoleniem i episkopat pod przewodem prymasa Wyszyńskiego postanowił się zrewanżować. W styczniu 57 roku ukazał się bezprecedensowy w dziejach PRL-u komunikat, w którym episkopat wezwał do wiernych do udziału w wyborach, które się miały odbyć, w wyborach do Sejmu 19 stycznia 57 roku. Ten komunikat był w istocie rzeczy najbardziej daleko idącym wsparciem, jakie dobrowolnie Kościół katolicki wydał swojej hierarchii w czasach PRL właśnie na rzecz władz, ponieważ Gomułce oczywiście ogromnie zależało na wysokiej frekwencji w owych, w cudzysłowie, wyborach, o tym odrębny odcinek na kanale, jak te tak zwane wybory, które wyborami nie były do końca, bo głosowano tylko na jedną listę, wyglądały, ale to była forma zalegitymizowania w istocie rzeczy jego rządów osobistych. Równolegle na początku 57 roku w związku z postulatami Kościoła wydano cały szereg pozwoleń na budowę nowych świątyń. Na tym Kościołowi bardzo zależało, bo tak naprawdę w całej epoce stalinowskiej praktycznie nie wydawano żadnych zgód na budowę nowych świątyń. W przypadku nielicznych pozwalano w ogóle na jakieś remonty. Mówiąc krótko, cała ta kościelna infrastruktura budowlana była w dramatycznym stanie i tutaj nastąpiła też pewna odwilż. Wróciła nauka religii do szkół, w szkołach pojawiły się w salach szkolnych krzyże. Kościół oczywiście był tym zachwycony, władze mniej, ale w tym czasie Gomułka uważał, że nie sposób nic z tym zrobić, trzeba stabilizować nastroje. W związku z tym pojawili się także kapelani w więzieniach, w szpitalach, pojawiły się kaplice, więc mówiąc krótko, Kościół zaczął wracać do życia społecznego, w którym był obecny do tak naprawdę początków okresu stalinowskiego, a później zaczął być rugowany, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 50. bardzo, bardzo z niego mocno. Ale Gomułka, ta ekspansja kościoła bardzo niepokoiła. Wprawdzie w czasie pierwszego spotkania prymasa Wyszyńskiego z Gomułką, z udziałem premiera Cyrankiewicza, do jakiego doszło, co ciekawe, wieczorem 1 maja 1957 roku. Gomułka po uroczystościach pierwszomajowych znalazł czas na wielogodzinną rozmowę z prymasem Polski. Ta rozmowa przebiegła w całkiem dobrej atmosferze. Prymas akurat wybierał się z wizytą do stolicy apostolskiej po wieloletniej przerwie. Gomułka czarował go, że istnieje możliwość uregulowania szerszego relacji ze stolicą apostolską. Wspominał, że może konkordat można by nawet zawrzeć, pod warunkiem oczywiście, że Kościół będzie lojalnym współpracownikiem władzy ludowej. Wyszyński się od tego wykręcał. Wyszyński tak naprawdę nie chciał nigdy konkordatu. Dlaczego? Bo wiedział, że wtedy pojawi się nuncjusz apostolski, a jakby się pojawił w Polsce nuncjusz apostolski, to Wyszyński nie byłby już głównym decydentem. A Wyszyński, podobnie jak Gomułka, chciał rządzić partią. Wyszyński chciał mieć pełną kontrolę nad hierarchią polskiego kościoła katolickiego. Przy pojawieniu się nuncjusza to już nie byłoby możliwe. Po tym pierwszym spotkaniu relacje jeszcze przez cały rok 57 układały się całkiem nieźle. Władze wykonały jeszcze kilka gestów pod adresem kościoła, zwróciły część między innymi przedmiotów liturgicznych, które zabrano kościołowi, także o takim historycznym charakterze, więc bardzo cennych, które w przeszłości zostały zabrane stronie kościelnej, ale już w roku 58 idylla się skończyła. I takim symbolicznym momentem końca tego pokojowego współistnienia, którego nie przedłużyło także drugie spotkanie Wyszyńskiego z Gomułką, do którego doszło na początku 1958 roku. To spotkanie już było w gorszej atmosferze, już panowie sobie, powiedziałbym, mieli do siebie długą listę pretensji, ale to jeszcze przebiegało w formie mało agresywnej. Wyszyński ciągle liczył, że Gomułka nie zdecyduje się na bardziej radykalne działania, a Gomułka z kolei cały czas czekał na wybór odpowiedniego momentu. Uważał, że jeszcze sytuacja nie jest wystarczająco ustabilizowana w Polsce, żeby przystąpić do kontrofensywy. I ten moment, zdaniem Gomułki, nadszedł w lipcu 1958 roku. Jaki to miało przebieg? Otóż w lipcu 1958 roku na Jasnej Górze, w klasztorze jasnogórskim, pojawiła się grupa prokuratorów, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i milicji, która przeprowadziła rewizję w siedzibie tzw. Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze. Ten Instytut Prymasowski Ślubów Narodu na Jasnej Górze to było w istocie rzeczy powołane przez Wyszyńskiego po zwolnieniu z uwięzienia ośrodek organizujący wielką nowennę przed milenium Chrztu Polski. Dlatego, że jeszcze w 1956 roku, w Komańczy przebywając, Wyszyński opracował plan wielkiej operacji, można powiedzieć, czy akcji religijnej, dziesięcioletnich przygotowań do milenium Chrztu Polski, które miały się zakończyć ogromnymi uroczystościami w roku 1966. No i właśnie ten plan obchodów milenijnych wywołał ogromne niezadowolenie u Gomułki i innych ludzi z aparatu władzy PRL. Dlaczego? Bo oni go nazwali ofensywą wojującego klerykalizmu. I pierwszym krokiem przeciwstawienia się tej ofensywie była właśnie akcja przeciwko Instytutowi Prymasowskiemu, a konkretnie akcja wymierzona w powielacze, które były własnością tego Instytutu Prymasowskiego i przy pomocy których to powielaczy powielano różne wydawnictwa religijne i organizacyjne dotyczące właśnie prowadzenia operacji czy akcji Wielkiej Nowenny. Te powielacze zostały uznane za nielegalne, ponieważ władze nie wydały pozwolenia na prowadzenie przez Kościół tego rodzaju działalności, jak to określono, wydawniczej, bo dodajmy to, co powielały, to powielacze nie podlegało cenzurze. Kościół mógł teoretycznie wydawać swoje publikacje, ale pod warunkiem, że będą one poddawane cenzurze, no a te powielacze powielały różne rzeczy niepodlegające cenzurze. W związku z tym zostały skonfiskowane, wytoczono proces zarówno władzom Instytutu Prymasowskiemu, jak i przeorowi Jasnej Góry, który dostał wyrok kilku miesięcy więzienia w zawieszeniu i karę grzywny. Pracownicy Instytutu Prymasowskiego dostali karę kilkumiesięczne kary, ale bezwzględnego więzienia. I od tego momentu, można powiedzieć, zaczyna się przykręcanie śruby przez Gomułkę Kościołowi. Tutaj bardzo ważnym elementem tego, równolegle z tą akcją przeciwko Instytutowi Prymasowskiemu, zostaje opublikowany list Komitetu Centralnego do niższych organizacji PZPR, właśnie przeciwko ofensywie wojującego klerykalizmu, gdzie się wymienia cały szereg niepokojących objawów powrotu Kościoła do życia społecznego, no i nakazuje się wszystkim ogniwom partii podjęcie działań na rzecz tego ograniczenia. I to przybiera bardzo różne formy. Nie mam tu czasu opowiedzieć o ich wszystkich, podam kilka bardziej spektakularnych przykładów. Jednym z nich, szczególnie budzących wielkie emocje społeczne, stało się wycofywanie wcześniej udzielonych zgód na budowę nowych kościołów. W 1959 roku doszło do zamieszek w Kraśniku Fabrycznym, gdzie władze zgodziły się na budowę kościoła, a później się z niej wycofały. W 1960 roku doszło do najbardziej znanych w kwietniu 1960 roku zamieszek w podkrakowskiej Nowej Hucie, gdzie władze nie tylko wcześniej wycofały się z zgody wydanej w 1957 roku na budowę nowego kościoła, ale skonfiskowały pokaźną kwotę ponad 2 milionów złotych, jaką wierni zebrali na budowę kościoła, a wreszcie właśnie w kwietniu 60 roku postanowiły usunąć symboliczny krzyż stojący na placu, gdzie ten kościół miał zostać zbudowany. To wywołało protesty mieszkańców, interwencje milicji, wielogodzinne, bardzo burzliwe zamieszki, w których na szczęście, jak się wydaje, nikt nie zginął, choć parę osób zostało postrzelonych, przeżyły. Te postrzały, walki były bardzo brutalne. W miesiąc później do podobnych zamieszek bardzo gwałtownych doszło w Zielonej Górze, gdzie z kolei władze postanowiły odebrać kościołowi tak zwany dom katolicki, też pod hasłem, że jest on nielegalnie użytkowany przez kościół i że to będzie zamienione w przychodnię zdrowia, bo władze zawsze starały się, uderzając w kościół, przedstawiać swoje działania jako, prawda, obliczone na rzecz poprawy takiego czy innego problemu społecznego. To wszystko było dla ludzi mało przekonujące, ale starano się to jakoś, prawda, uzasadnić. W tej atmosferze już bardzo ostrego sporu o te wszystkie historie z niedoszłymi budowami kościołów czy o inne instytucje kościelne wybuchła też sprawa biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. Biskup Czesław Kaczmarek nie był takim sobie zwykłym biskupem. Był biskupem, który kilka lat wcześniej został aresztowany w 1953 roku, postawiony przed sądem, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych i Watykanu i skazanym na 10 lat więzienia. Oczywiście w 1956 roku wyszedł na wolność, wrócił do roli ordynariusza kieleckiego, ale był takim, można powiedzieć, najtwardszym w episkopacie, nawet twardszym niż kardynał Wyszyński, antykomunistom, interesującym się losem katolików nie tylko w Polsce. I to zainteresowanie biskupa Kaczmarka losem katolików w innych krajach przywiodło go do zainteresowania losem katolików w Chinach. I na początku roku 59 w katedrze kieleckiej biskup Kaczmarek wygłosił tak zwane kazanie chińskie, w którym po prostu zaczął protestować przeciwko prześladowaniom katolików w komunistycznych Chinach. I to wywołało wściekłość Gomułki. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie rozwijał się już bardzo ostro konflikt między Kremlem a Pekinem, konflikt między komunistami sowieckimi a chińskimi, i Gomułka liczył, że odegra tu jakąś rolę pośrednika. To oczywiście była naiwność ze strony Gomułki, on nie był w stanie tak dużej roli odegrać, ale ciągle liczył, że do rozejścia Mao i Chruszczowa nie dojdzie. I nagle mu się do tego wtrąca jakiś biskup kielecki jakimiś opowieściami, że są katolicy prześladowani. Co w ogóle ma biskup kielecki do gadania w sprawach polityki międzynarodowej? Więc reakcja Gomułki była gwałtowna, i polegała na tym, że oto Gomułka zażądał, a właściwie oczywiście rząd oficjalnie, a więc rząd Cyrankiewicza, zażądał od prymasa Wyszyńskiego usunięcia biskupa Kaczmarka z diecezji. No i zaczęła się oczywiście wymiana korespondencji, w której prymas Wyszyński próbował wyjaśnić rządowi, co zresztą rząd wiedział, ale to była taka zabawa trochę, że prymas nie jest w ogóle władny usunąć biskupa z diecezji, bo może zrobić to tylko papież. No ale ponieważ władze naciskały coraz bardziej, zaczęły uruchamiać kolejne środki represyjne wobec kościoła, przede wszystkim zaczęto odmawiać jakichkolwiek kontaktów z ordynariuszem kieleckim, kiedy on wysyłał jakieś pismo do władz, ono było odsyłane, że władze nie uznają tego biskupa. Wyszyński uznał, że trzeba problem Kaczmarka jakoś rozwiązać. I sprawa biskupa Kaczmarka stała się tematem jednej z rozmów, właściwie trzeciej rozmowy Gomułki z Wyszyńskim, jaka miała miejsce na początku roku 1960. Ta rozmowa została już zarejestrowana przez Służbę Bezpieczeństwa i w związku z tym zachował się jej stenogram. To była ogromna, wielogodzinna rozmowa, bardzo wielowątkowa, ale posłuchajmy tego fragmentu rozmowy Wyszyńskiego i Gomułki, który dotyczył biskupa Czesława Kaczmarka.
Fragment rozmowy Wyszyński-Gomułka 11 stycznia 1960 roku. Wyszyński. Gdyby biskup Kaczmarek był wezwany do Rzymu, czy rząd dałby mu paszport?
Gomułka. Chciałby tam pozostać?
Więc to jest zagadnienie nie tak łatwe do zdecydowania, ale pytam po prostu.
Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, bo trzeba by zastanowić się nad pewnymi aspektami i konsekwencjami tej sprawy. Tu byłaby dla nas jeszcze o wiele łatwiejsza pozycja, gdybyśmy mogli wiedzieć, czy ksiądz biskup Kaczmarek ma zamiar tam pozostać na pewien czas.
Na pewien czas? Myślę tak.
Tak, ale żeby to mierzyć latami, rok, dwa.
Przypuśćmy tak, że gdybym ja sugerował w Stolicy Świętej, żeby go wezwali, oczywiście nie wiem, czy za tą sugestią pójdzie.
O to chodzi.
Ale sugerować im, żeby go wezwała. Czy w tym wypadku rząd dałby mu paszport?
Tak, więc na to pytanie damy odpowiedź.
Tylko bym prosił, aby to było dyskretnie.
Tak jest. Tylko jest taka sprawa, że Watykan mu powie, wracaj już do kraju. Nie zgodzi się na pewien okres pozostania.
Więc przypuśćmy, że z moją sugestią poszłaby inna, żeby został dłuższy czas w Rzymie. Trudno określić jaki. Rząd miałby pewną satysfakcję, że go nie ma. Czy byłaby pewna satysfakcja?
Jednak biskupstwo nie mogłoby pozostać nieobsadzone.
W tej chwili jest biskup sufragan, który na czas nieobecności biskupa miałby uprawnienia.
A nie ma też takiej możliwości, ażeby biskup Kaczmarek gdzieś sobie osiadł, w jakimś klasztorze poza swoją siedzibą i przez pewien czas pracował nad czymś innym?
W tej chwili nie umiem odpowiedzieć. Musiałbym go zapytać. Natomiast uważam, że bardziej naturalną i zrozumiałą rzeczą byłoby, żeby biskup pojechał do Rzymu. Ja radziłem biskupowi urlop. Myśmy wszyscy mu radzili urlop. Żeby sobie wziął urlop na jakieś pół roku i zamieszkał czy w Zakopanem, czy też w Krynicy. Żeby sobie taki urlop wziął. No, biskup na razie z tego nie skorzystał. Ja poza tą radą na tym etapie dalej iść nie mogę.
Jak widać z tego fragmentu, Wyszyński starał się jakoś porozumieć z Gomułką. Tak naprawdę chciał się w istocie rzeczy pozbyć Kaczmarka. Problem w tym, że Kaczmarka się nie chciał pozbyć ówczesny papież Jan XXIII, który się posuwał do takich manifestacji solidarności z ordynariuszem kieleckim, że przysłał mu list gratulacyjny z okazji, uwaga, 37. rocznicy święceń kapłańskich, co oczywiście było pretekstem tylko do zamanifestowania, że papież trzyma z ordynariuszem kieleckim, a z kolei on reagował nerwowo i niechętnie na sugestie Wyszyńskiego, właśnie żeby się udał na jakiś urlop, żeby wyjechał do Rzymu. Na to wszystko nie było zgody Kaczmarka i sprawa utknęła w martwym punkcie po stronie kościelnej. Z kolei po stronie państwowej Gomułka zaczął się zastanawiać, co można zrobić więcej. No, rozwiązanie było już zastosowane przez jego poprzednika na stanowisku szefa PZPR, czyli Bolesława Bieruta. No, można było takiego biskupa przy pomocy siły usunąć z diecezji, a jeśli nawet nie skazywać go na więzienie, bo to byłaby sprawa dość wątpliwa za jedno kazanie, to można było mu, że tak powiem, obłożyć go czymś w rodzaju aresztu domowego w innej diecezji. W czasach stalinowskich wobec szeregu biskupów tego typu procedurę zastosowano, ale Gomułka zdał sobie w tym momencie sprawę, że jeśli to zrobi, to wejdzie w buty Bieruta z wszystkimi tego konsekwencjami. Także i fakt, że sam był więźniem w czasach Bieruta, nie sprzyjał podjęciu takiej decyzji i w pewnym momencie Gomułka się cofnął. Gomułka uznał, trudno, nie da się, przeczekamy biskupa Kaczmarka i nie zawiódł się, bo niedługo po tym, a mianowicie w 1963 roku biskup Kaczmarek zmarł i problem się rozwiązał, no ale pokazał jakby niezdolność do porozumienia obu stron. Dlaczego? Dlatego, że na przestrzeni tych początku lat 60. konflikt między państwem a kościołem tylko przybierał na sile w Polsce. Tutaj jednym z ważniejszych jego obszarów stała się kwestia obecności religii w szkołach. Zaczęło się od tak zwanej akcji dekrucyfikacyjnej. Pod koniec lat 50., tak to określano w dokumentach urzędowych, rozpoczęto zdejmowanie, jak to określano w oficjalnym nomenklaturze, emblematów religijnych z sal szkolnych. Polegało to po prostu na zdejmowaniu krzyży, które powieszono tam w 56-57 roku. To oczywiście wywoływało protesty części rodziców, dochodziło do różnych awantur w szkołach, ale władze były tu dość konsekwentne. Awanturujących się rodziców karano grzywnami, tych jeszcze bardziej awanturujących się usuwano z miejsc pracy. Tutaj władze były dość zdeterminowane, żeby wyeliminować krzyże ze szkół, ale to był tylko wstęp do szerszej operacji usunięcia na nowo nauki religii. I to ostatecznie zostało przypieczętowane ustawą o świeckości systemu edukacyjnego z 1961 roku. Ta ustawa ostatecznie zakazała nauczania religii w szkołach. Oczywiście to się nie podobało stronie kościelnej, ale mało tego, władze uznały, że skoro już teraz nauka religii będzie realizowana w punktach katechetycznych, to te punkty katechetyczne też mają podlegać nadzorowi ze strony Ministerstwa Edukacji i Kuratoriów. I tutaj już się absolutnie strona kościelna nie chciała na to zgodzić. Zaczęły się awantury o próby wizytowania punktów katechetycznych, które Kościół organizował, czy na parafiach, czy w domach prywatnych, przez różnych inspektorów przysyłanych przez Wydziały Oświaty z kuratoriów. To oczywiście też było przedmiotem ogromnego sporu. I ten temat obecności religii w przestrzeni publicznej, ale także na przykład prawa zwalczanego bezlitośnie przez władze do chrzczenia dzieci przez oficerów milicji czy wojska, był przedmiotem czwartej i ostatniej rozmowy Wyszyńskiego z Gomułką, do jakiej doszło wiosną 1963 roku. To znowu rozmowa wielogodzinna, z której przedstawiam Państwu króciutki fragment.
Fragment rozmowy Wyszyński-Gomułka, 26 kwietnia 1963 roku.
Gomułka. Kościół ma tę wolność w nauczaniu w punktach katechetycznych, a państwo ma obowiązek wiedzieć, co się dzieje.
Wyszyński. Państwo totalne, ale nie państwo demokratyczne. Państwo demokratyczne nie musi wszystkiego wiedzieć i wszędzie być.
To jest właśnie państwo demokratyczne. Nasze pojęcia demokracji są różne.
Są różne demokracje, ale nie ma takiej demokracji, która by przy każdym akcie i czynie człowieka chciała go po prostu kontrolować. Jest, proszę pana, na katechizmie dziecko milicjanta, któremu nie wolno posyłać dziecka na katechizm. Niech pan się z tego nie śmieje. Proszę pana, jeżeli pan się będzie śmiał, to będzie najlepszy dowód, że pan nie wie, co się w Polsce dzieje. To znaczy, że nie jest pan poinformowany.
To jest doprawdy argument, który nie może nikogo przekonać, że to jest właśnie udręczanie społeczeństwa. Chce posyłać milicjant swoje dziecko, to niech posyła.
Mój drogi bracie, powiedz to wszystkim milicjantom, to cię ozłocą. Przepraszam za ten wyskok, to cię ozłocą, mój drogi. To cię będą nosić na rękach i ja też się do tego przyłączę.
Księże kardynale, może ksiądz kardynał zna lepiej swoich księży, ale ja znam lepiej swoich oficerów i swoich milicjantów lepiej znam. Wiem, co jest. I tutaj opinia moja... Moje rozeznanie jest lepsze, aniżeli to, które posiada ksiądz kardynał. Ksiądz kardynał z pojedynczych wypadków próbuje uogólniać jakoś sprawę.
O nie, mój bracie, za dużo tych wypadków jest. Za dużo, za wiele w całej Polsce. To się nie dzieje jako lokalne przekroczenie, ale masowe. I na tym polega cała udręka, proszę pana. Panie drogi, żeby pan miał jakąś czapkę niewidkę, jakąś koszulę, która by pana schroniła przed oczyma ludzkimi i żeby pan się tak trochę przeszedł między ludźmi.
Ale ja dobrze znam ludzi.
Pan widzi ludzi tylko w reprezentacyjnej postaci.
Nieprawda. Księdzu się nie podoba nasz ustrój.
Nie, proszę pana.
Widać z tej rozmowy już bardzo wyraźnie, że w tej sprawie już nie chodzi o jakieś konkretne kwestie, czy nauki religii, czy możliwości dokonywania jakichś udziału w obrzędach religijnych funkcjonariuszy milicji czy oficerów wojska. W istocie rzeczy chodzi o rząd dusz nad Polską. Tego pojęcia rząd dusz użył na jednej z narad tzw. komisji KC do spraw kleru Zenon Kliszko, prawa ręka Gomułki. Myślę, że to było bardzo trafne. Ekipa Gomułki uważała, że rzeczywiście Kościół jest ostatnim bastionem oporu przeciwko nasyceniu świadomości Polaków tą prawda, etyką socjalistyczną. W związku z tym Gomułka uważał, że Kościół musi być poddany wielopoziomowej presji i tą presją wywierał z jednej strony w sposób zakulisowy aparat służby bezpieczeństwa. Nie przypadkiem na początku lat 60. wyodrębniono cały odrębny departament w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Departament IV, który miał się zajmować właśnie zwalczaniem Kościoła na różne możliwe sposoby. Natomiast w sposób jawny tą działalnością zajmował się wymierzoną w Kościół Urząd do Spraw Wyznań. Specjalny urząd powołany jeszcze w czasach stalinowskich, który skupiał w swoich kompetencjach całość polityki wobec Kościoła. Na czym to polegało? Otóż ksiądz katolicki był w PRL-u traktowany inaczej niż każdy inny obywatel. Na czym to odmienność polegała? Jeżeli obywatel miał jakąś sprawę dotyczącą pozwolenia na budowę czegoś, albo na przykład chciał dostać paszport, albo na przykład chciał załatwić jakąkolwiek inną sprawę urzędową, szedł do odpowiedniego urzędu. Natomiast ksiądz katolicki miał obowiązek pójścia do jednej instytucji, która skupiała całość, można powiedzieć, obsługi petenta, jakim był duchowny rzymskokatolicki. To był Urząd do Spraw Wyznań i jego lokalne oddziały, wydziały do spraw wyznań. O co tutaj chodziło? Ano chodziło tutaj o to, żeby ci urzędnicy państwowi, co do których podejrzewano, że wielu z nich są osobami religijnymi, nie traktowała księży w jakikolwiek sposób ulgowo, tylko właśnie przeciwnie, żeby tego księdza, mówiąc biurokratycznie, przeczołgać, a przy okazji zdobyć jakąś szansę na przekonanie go do współpracy. Bo tak naprawdę potajemnie werbował księży do współpracy pion czwarty Służby Bezpieczeństwa, a w sposób jawny próbował ich nakłaniać do współpracy właśnie Urząd do Spraw Wyznań. I jednym z elementów tego pozyskiwania stała się polityka podatkowa, ponieważ wprowadzono na przełomie lat 50. i 60. cały szereg przepisów podatkowych, których celem było właśnie nękanie finansowe duchowieństwa. I wprost o tym, jak ta polityka podatkowa ma być selektywna, mówił na początku 61. roku na naradzie funkcjonariuszy Urzędu do Spraw Wyznań dyrektor tego urzędu Tadeusz Żabiński. Posłuchajmy fragmentu wystąpienia pana Żabińskiego.
W stosunku do księży umiarkowanych, polityka podatkowa powinna być jak najbardziej elastyczna. Za cenę lojalności trzeba im pozwolić na strzyżenie swoich owieczek. Różne bowiem drogi prowadzą do pozytywnego ustawienia księży umiarkowanych. Natomiast konsekwentnie należy egzekwować podatki od dywersyjnego, reakcyjnie występującego kleru.
Ta presja podatkowa była oczywiście jednym z wielu elementów całej gamy środków, których finał miał doprowadzić do lojalizacji, jak to określano w oficjalnych dokumentach, kleru rzymskokatolickiego wobec państwa ludowego. I tutaj oczywiście głównym przeciwnikiem był prymas Wyszyński, ponieważ Wyszyński nieustannie, tak jak w sprawie Kaczmarka, próbował go pohamować w jego, powiedziałbym, no takiej mocno antykomunistycznej postawie, tak Wyszyński działał też na drugim froncie, gdzie miał znacznie więcej problemów, a mianowicie miał tych na głowie tych biskupów, których część ewidentnie chciała się z władzami dogadać. Część dlatego, że została pozyskana jako tajni współpracownicy bezpieki, inni byli szantażowani i nie pozyskano ich jako współpracowników bezpieki, ale i tak czuli się zagrożeni. Jeszcze inni po prostu uważali, że Kościół nie może się przeciwstawiać państwu i rządowi, jaki by on nie był, i że skoro złagodniała ta polityka państwa wobec Kościoła w porównaniu z czasami stalinowskimi, to trzeba jakby wyjść naprzeciw Gomułce i przestać go krytykować, jak to czynił Wyszyński w swoich kolejnych kazaniach. No i tutaj oczywiście stosowano bardzo różne metody oddziaływania. Taką klasyczną metodą była na przykład, zaczęto stosować z inicjatywy najpierw szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, a później szefa Sztabu Generalnego generała Wojciecha Jaruzelskiego, była metoda powoływania kleryków do służby wojskowej. Mianowicie, jeśli jakiś biskup się naraził władzom jakimiś swoimi kazaniami, zachowaniami, działaniami, pismami, to mu powoływano do wojska większość kleryków z jego seminarium. Natomiast jeżeli biskup był spolegliwy, spotykał się z władzami, mówił rzeczy niegroźne politycznie, no to wtedy jego klerycy nie byli powoływani do odbycia zasadniczej służby wojskowej. To była jedna z takich bardzo wielu metod tego typu oddziaływania właśnie na biskupów. celem docelowo miało to doprowadzić do pęknięcia wewnątrz episkopatu. Myślę, że kiedyś jeszcze w odrębnym odcinku opowiem o całej wielkiej operacji próby dezintegracji episkopatu. Tu się ograniczę wyłącznie do stwierdzenia, że takie działania miały miejsce i one się skończyły fiaskiem. One się skończyły fiaskiem. Pośród wielu biskupów, którym pokładano nadzieję, że przeciwstawią się Wyszyńskiemu, był też metropolita wrocławski, arcybiskup, a później kardynał Bolesław Kominek. I to właśnie Kominek stał się, można powiedzieć, autorem dokumentu, który wywołał apogeum tego konfliktu. Mianowicie Bolesław Kominek od dawna uważał jako ordynariusz diecezji wrocławskiej, a za dawnym Breslau na ziemiach niemieckich, uważał, że trzeba, że obowiązkiem chrześcijan w Polsce jest rozpoczęcie procesu pojednania z Niemcami i uznał, że przy okazji obchodów milenijnych trzeba wystosować specjalny list do episkopatu zachodnio-niemieckiego. Otóż generalnie w związku z obchodami milenijnymi, których apogeum miało przypaść na rok 1966, episkopat polski wystosował ogromną ilość listów do episkopatów innych państw, których informował, że Polska będzie obchodziła tysiąclecie przyjęcia chrześcijaństwa. No i zawierało te listy takie zdawkowe zaproszenie przedstawicieli tych poszczególnych episkopatów do udziału w uroczystościach, które miały się odbyć w Polsce. Natomiast list do episkopatu niemieckiego był inny, był znacznie obszerniejszy, napisał go właśnie głównie arcybiskup Kominek i po konsultacjach z prymasem Wyszyńskim ten list został podpisany przez episkopat polski i to był ten słynny list, który został opublikowany w listopadzie 65 roku, a stał się on słynny za sprawą zwłaszcza zdania, w którym padło sformułowanie przebaczamy i prosimy o przebaczenie, adresowane właśnie pod adresem episkopatu i katolików niemieckich. I szerzej, narodu niemieckiego. I to było coś, co absolutnie nie tylko zbulwersowało Gomułkę, ale też dostrzegł w tym szansę na uderzenie znacznie mocniejsze w Kościół niż te wszystkie dotychczasowe uderzenia. Przede wszystkim podważenie jakby poparcia społecznego dla Kościoła. Dlaczego? Pamiętajmy, to było 20 lat po zakończeniu II wojny światowej. Społeczna pamięć skali zbrodni niemieckich w Polsce dokonanych w czasie II wojny światowej była ogromna i była stale podsycana przez władzę. Wprawdzie mówiono, że są dobrzy Niemcy z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, ale głównie się koncentrowano na złych Niemcach z Republiki Federalnej Niemiec, którzy pod patronatem amerykańskim, prawda, dążą do odebrania Polsce ziem zachodnich i północnych, no i, prawda, są naszym wrogiem numer jeden. Tu symbolem był też słynny plakat z kanclerzem, długoletnim kanclerzem RFN, Konradem Adenauerem w krzyżackim płaszczu, gdzie, prawda, dawano kontinuum między zakonem krzyżackim a właśnie Adenauerem, choć jakby pomijano fakt, że zakon istniał rzeczywiście Najświętszej Marii Panny w XX wieku już wyłącznie jako organizacja charytatywna i właśnie w tym charakterze Adenauer ubrał ten płaszcz, ale to był drobiazg, to propagandy nie interesowało. I oto po wydaniu listu biskupów polskich do biskupów niemieckich Gomułka odczekał chwilę, jaka będzie reakcja episkopatu zachodnio-niemieckiego. Tu się zachował dość racjonalnie, ponieważ liczył na to, co liczył też Wyszyński. Bo Wyszyński liczył, że episkopat zachodnio-niemiecki odpowie listem równie odważnym, a wtedy pojawi się jakaś szansa na rozpoczęcie procesu normalizacji między Polską a Republiką Federalną Niemiec, normalizacji, której celem byłoby doprowadzenie do uznania przez Bonn, a więc ówczesną stolicę Niemiec Zachodnich, polskiej granicy na Odrze i Nysie, bo w tym czasie Republika Federalna Niemiec dalej nie uznawała granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. To nastąpi dopiero w roku 70. Ale odpowiedź episkopatu zachodnio-niemieckiego była, jak to później określił sam Wyszyński, mocno rozczarowująca, była nijaka i wtedy Gomułka zrozumiał, że jest szansa. I ruszyła ogromna kampania propagandowa pod hasłem nie przebaczamy. Naród polski, który tyle wycierpiał w czasie II wojny światowej od Niemców, nie musi przebaczać, nie powinien przebaczać i zdrajcy narodu polskiego, biskupi, którzy reprezentują interesy watykańsko-niemieckie. Dlaczego? No bo episkopat zachodnio-niemiecki przesyła ogromne środki stolicy apostolskiej na utrzymanie, więc w istocie rzeczy Watykan jest na garnuszku kościoła katolickiego Niemiec Zachodnich, realizuje, prawda, tutaj politykę antypolską, a zwornikiem tego wszystkiego jest oczywiście Wyszyński i Kominek, którzy taki list antypolski wystosowali. No i cała ta kampania propagandowa rozwijała się coraz mocniej. Równolegle z nią ruszyła akcja o kryptonimie Proboszcz. Ponad 2000 oficerów politycznych Wojska Polskiego ruszyło na plebanie przeprowadzać rozmowy z proboszczami, czy oni popierają ten list. Oczywiście intencja tego była dość oczywista. Intencją było to, żeby jakaś część duchowieństwa zbuntowała się przeciwko Wyszyńskiemu, żeby mu wypowiedziała posłuszeństwo. Tu najbardziej aktywizowano tak zwanych księży z kół księży Caritas, czyli organizacji charytatywnej, którą władze odegrały kościołowi jeszcze w czasach stalinowskich, a która teraz to organizacja była już kontrolowana przez państwo i właśnie po 1956 roku, kiedy zlikwidowano tak zwany ruch księży patriotów, teraz go reaktywowano jako owych księży z kół księży Caritas. I tutaj nadzieja była taka, że dojdzie po prostu do pęknięcia wewnątrz duchowieństwa rzymskokatolickiego i trzeba powiedzieć jasno, wielu proboszczy rzeczywiście się mocno dystansowało od tego listu do biskupów niemieckich, no ale nie na tyle, żeby wypowiadać posłuszeństwo swoim biskupom, którzy ten list podpisali, czy tym bardziej prymasowi Wyszyńskiemu, bo zdecydowana większość księży zdawała sobie sprawę, jaki jest cel tej operacji władz. W związku z tym te rozmowy z duchownymi tak naprawdę niewiele dały. W związku z tym Gomułka postanowił pójść dalej i kiedy w kwietniu 1966 roku rozpoczęły się już ostatnia faza obchodów milenijnych w Gnieźnie, a więc wielkie uroczystości religijne z udziałem episkopatu, Gomułka postanowił zacząć organizować uroczystości konkurencyjne. W tym samym dniu, o tej samej godzinie, tylko kilka ulic dalej, uroczystością kościelnym w Gnieźnie, a w parę dni później w Poznaniu towarzyszyły uroczystości państwowe tysiąclecia państwa polskiego. O co tu chodziło? O frekwencję oczywiście. Chodziło o to, kto zgromadzi więcej ludzi. No i okazało się, że sukcesu władze nie odniosły. Co więcej, zaczęło się pojawiać informacje, że część uczestników uroczystości państwowych przechodziła te parę ulic dalej na uroczystości kościelne. W związku z tym po tych dwóch uroczystościach w Gnieźnie i w Poznaniu Gomułka tego zakazał, ale uroczystości w Poznaniu były o tyle ważne, że wtedy właśnie z ust Gomułki padły publicznie wypowiedziane najostrzejsze słowa pod adresem prymasa Wyszyńskiego. Posłuchajmy, jak one brzmiały.
Jakże ograniczony i wyzbyty z narodowego poczucia państwowości musi być umysł przewodniczącego Episkopatu Polskiego. Jakież to musi być zaślepienie tego kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, antynarodową ideę przedmurza, ten wojujący z naszym państwem ludowym, nieodpowiedzialny pasterz pasterzy, który głosi, że nie będzie się korzył przed polską racją stanu, stawia swoje urojone pretensje, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim. Dopiero socjalistyczna rewolucja listopadowa w Rosji otwarła narodowi polskiemu wrota do niepodległości.
Trzeba powiedzieć jasno, Gomułka się srodze zagalopował. Nadzieje pokładane w liście biskupów polskich do biskupów niemieckich, że ten list skompromituje episkopat, okazały się zdecydowanie na wyrost. Rzeczywiście, bardzo wielu katolików, także duchownych, miało wątpliwości co do tego, czy ta chrześcijańskie miłosierdzie, otwarcie nie poszło za daleko, ale równocześnie widzieli grę Gomułki. Widzieli grę Gomułki, który w tym samym wystąpieniu oskarżył też Wyszyńskiego o to, że jest antysowiecki, że buduje wizję kościoła jako przedmurza chrześcijaństwa na wschodzie, że chce wieczystą przyjaźń, prawda, polsko-sowiecką naruszyć. To wszystko jakby w pełni zdemaskowało intencje Gomułki i sprawiło, że ta operacja się nie powiodła. Podobnie było z kolejnymi działaniami, które podejmował Gomułka. No, jednym z najbardziej kuriozalnych była akcja wymierzona przeciwko tak zwanego peregrynacji obrazu. Otóż w ramach obchodów milenijnych prymas Wyszyński nakazał sporządzenie kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Ten obraz dość dużego formatu, 2 na 3 metry, był na takiej platformie ciężarówki wożony od parafii do parafii po po całym kraju i wokół niego odbywały się uroczystości religijne. To drażniło władzę, więc co i rusz zmieniano trasy przejazdu, ponieważ wzdłuż przejazdu tego obrazu się zbierali wierni po wsiach. No, Polska była krajem wtedy bardzo religijnym, żeby przywitać ten obraz, więc zmieniano trasy. Wreszcie latem, w czerwcu 1966 roku, Gomułka nakazał aresztowanie obrazu. Tak, nie przejęzyczyłem się. Mianowicie, kiedy obraz był przewożony, zresztą z udziałem samego prymasa Wyszyńskiego z Fromborka, z kolejnych uroczystości do Warszawy, milicja i służba bezpieczeństwa zatrzymała tą kolumnę pojazdów. Obraz został skonfiskowany i po krótkim pobycie w Warszawie, gdzie go pozwolono księżom wystawić w oknie jednego z obiektów kościelnych w Warszawie, został wywieziony na Jasną Górę i tam obłożony regularnym aresztem. Użyłem słowa areszt nie przez przypadek, otóż proszę sobie wyobrazić, że odpoczynając od lata 66, przez kilka kolejnych lat, aż do początków epoki gierkowskiej, każdy pojazd opuszczający Jasną Górę był sprawdzany przez stojący tam całodobowo posterunek milicji, czy nie próbuje się wywieźć obrazu. No, obrazu nie dało się wynieść za pazuchą, wynieść, bo miał 2 na 3 metry, tak, więc był bardzo duży. Dopiero na początku lat 70., kiedy nastały rządy Edwarda Gierka, jeden z księży jednak przemycił ten obraz i władze uznały temat za niebyły. Ale Wyszyński nie skapitulował. Doszło do kuriozalnej sytuacji, mianowicie w ramach demonstracji protestu przeciwko owemu zatrzymaniu obrazu, uroczystości kościelne odbywały się dalej, tyle tylko, że uczestniczyły w nim puste ramy. I na bardzo wielu zdjęciach można zobaczyć uroczystości kościelne prowadzone w ramach obchodów milenijnych z udziałem pustych ram obrazu. To był symbol w istocie rzeczy sukcesu Wyszyńskiego. Dlatego, że absurdalność tego działania Gomułki była oczywista już nawet nie tylko dla katolików, właśnie dla wszystkich trzeźwo myślących Polaków. Podobnie niewiele przyniosły Gomułce organizowane bojówki partyjne, które przy okazji kolejnych uroczystości milenijnych, czy to w Krakowie, czy w Warszawie, obrzucały wyzwiskami Wyszyńskiego i innych. Najłagodniejszym z nich było "nie przebaczamy" albo "oddaj marki", w domyśle, że wziąłeś pieniądze od Niemców za ten haniebny list. To wszystko się okazało niewiele warte. Gomułka tak naprawdę nie miał w tej sprawie już większego pola manewru. Zrobił jeszcze jedną rzecz. Otóż apogeum uroczystości milenijnych miały mieć miejsce właśnie w maju 66 roku na Jasnej Górze i episkopat bardzo zabiegał o wizytę papieża, ówczesnego papieża Pawła VI na jeden dzień i na to się Gomułka nie zgodził. Mimo że papież publicznie deklarował, że chce przyjechać bodaj na jeden dzień do Polski, żeby odwiedzić wiernych na Jasnej Górze, Gomułka się kategorycznie na to nie zgodził. I można powiedzieć, że ta odmowa przyjęcia papieża w Polsce była takim, można powiedzieć, symbolicznym, policzkiem dla większości społeczności katolickiej w Polsce i zarazem też symbolem porażki Gomułki. Po lecie 66 roku ten spór zaczął słabnąć, wygasać. Oczywiście były jeszcze kolejne konflikty, bo ekipa Gomułki próbowała objąć kontrolą tym razem wyższe seminaria duchowne, a więc szkoły już kapłańskie. Na to się episkopat nie zgodził, ale wkrótce potem nastąpiły wydarzenia marca 68 roku, które sprawiły, że Gomułka miał już problemy wewnątrz partii i zajął się innymi sprawami i do końca jego rządów, można powiedzieć, nie doszło do żadnej odwilży w relacjach z Kościołem, ale konflikt uległ pewnej deeskalacji. Finał tego sporu jest dość oczywisty. Dzisiaj większość historyków, nie tylko historyków związanych z Kościołem katolickim, nie ma wątpliwości, że cała krucjata Gomułki poniosła porażkę. Kościół wyszedł z tego starcia zwycięsko. Był to osobisty sukces Wyszyńskiego, który sprawił, że w episkopacie polskim jego pozycja stała się już absolutnie dominująca i przez do końca właściwie jego życia, do roku 81, autorytet Wyszyńskiego był absolutnie niekwestionowany, a wszystkie kolejne próby poróżnienia go z innymi ważnymi osobami dla polskiego kościoła, oczywiście na czele z arcybiskupem krakowskim, kardynałem, a później papieżem, czyli Karolem Wojtyłą, spełzły na niczym. Ale temat relacji między Karolem Wojtyłą a Stefanem Wyszyńskim to pewnie jeden z tematów któregoś z kolejnych wydań programu Dudego Historii. Dziś już bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, no i niezmiennie apeluję o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby.